Dzisiaj bierzemy na warsztat jeden z chyba najbardziej zakorzenionych mitów w wychowaniu, czyli mit grzecznego dziecka. Zobaczymy, dlaczego pogoń za tą grzecznością może nas słono kosztować w dorosłym życiu i, co ważniejsze, jak możemy wspierać w dzieciach autentyczność, a nie tylko ślepe posłuszeństwo.
No właśnie, to pytanie. Słyszymy je chyba wszędzie, pada tysiące razy dziennie. I chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się takie niewinne, w rzeczywistości to pułapka. Bo tak naprawdę to nie jest pytanie o to, jak ktoś się zachowywał. Chodzi o coś znacznie, znacznie głębszego.
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Kiedy pada pytanie, czy byłeś grzeczny, tak naprawdę pada inne pytanie. Czy byłeś na tyle niewidzialny, żeby nie sprawiać nikomu kłopotu? Dziecko dostaje bardzo jasny sygnał. Żeby zasłużyć na miłość i akceptację, musi schować swoje prawdziwe ja. A ta lekcja, odbierana w dzieciństwie, no cóż, rzuca bardzo długi cień na całe dorosłe życie.
No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Jaka właściwie jest ta cena? Okazuje się, że bycie takim wygodnym dzieckiem często prowadzi do naprawdę poważnych problemów w dorosłości. Zobaczmy, jakie są te długofalowe konsekwencje. Psychologowie zauważyli 4 takie bardzo przewidywalne schematy, które pojawiają się u dorosłych chwalonych w dzieciństwie za bycie wygodnymi. Wszystko zaczyna się od chronicznego zadowalania innych, często kosztem samego siebie. A to, no cóż, prowadzi prosto do utraty kontaktu ze swoim wewnętrznym głosem, z tym, co się naprawdę czuje i do kompletnej nieumiejętności stawiania granic. W efekcie tłumimy emocje, co skutkuje poczuciem takiej wewnętrznej pustki. A finał – zagubiona tożsamość i życie podporządkowane oczekiwaniom wszystkich dookoła, tylko nie swoim.
I ten cytat z warsztatów, wow, on uderza prosto w sedno. To nie jest jakaś abstrakcyjna teoria, to jest po prostu bolesna, codzienna rzeczywistość mnóstwa dorosłych ludzi. Młoda kobieta, która przez całe życie słyszała, że jest idealna, bo jest cicha i nie sprawia problemów, nagle w wieku 28 lat zdaje sobie sprawę, że nie ma pojęcia, kim jest, czego chce, co czuje. Cała jej tożsamość została zbudowana na tym, co powiedzą i pomyślą inni.
I to nie są tylko odczucia. Mamy na to twarde dane. Badania bardzo jasno pokazują, że dorośli, którzy w dzieciństwie nauczyli się tłumić swoje emocje, mają o 40% wyższe ryzyko zachorowania na depresję. Bo tłumienie emocji to nie jest żadne magiczne zniknięcie. One nie parują. One po prostu zwracają się do wewnątrz, często z niszczycielską siłą.
Okej, znamy problem. To teraz najważniejsze. Co z tym zrobić? Jakie jest rozwiązanie? Kluczem jest tutaj radykalna, ale naprawdę fundamentalna zmiana perspektywy. Musimy przestać patrzeć na trudne zachowania jak na problem do zlikwidowania, a zacząć widzieć w nich coś zupełnie, ale to zupełnie innego.
I tu wchodzi na scenę takie super ważne pojęcie załamanie powściągliwości po przedszkolu. Psychologowie opisują tym terminem sytuację, którą zna chyba każdy rodzic. Znacie to, prawda? Dziecko w przedszkolu jest aniołkiem, a ledwo przekroczy próg domu i bum, wulkan wybucha. Dlaczego tak się dzieje? Bo to dziecko przez cały dzień wykonuje tytaniczną pracę, kontrolując swoje impulsy i emocje. Kiedy wreszcie wraca do domu, do swojej bezpiecznej przystani, może to wszystko z siebie wyrzucić.
I to jest właśnie ten moment, to aha, które wszystko zmienia. Zamiast myśleć, moje dziecko mną manipuluje, albo jest niegrzeczne, nowa prawda brzmi, moje dziecko czuje się przy mnie na tyle bezpiecznie, że w końcu może pokazać te wszystkie trudne emocje. Ten wybuch to nie jest atak na nas, to jest dowód zaufania.
Psycholog dr Becky Kennedy ujęła to po prostu genialnie. Te najtrudniejsze zachowania są zarezerwowane dla tych osób, przy których dziecko czuje się najbezpieczniej. To może brzmieć jak paradoks, ale ten wybuch złości w domu to jest w pewnym sensie komplement. To znak, że udało nam się stworzyć bezpieczną, pełną zaufania relację. Okej, zmiana myślenia to jedno, super ważna rzecz, ale co z praktyką? Co robić tu i teraz? Przejdźmy do bardzo konkretnych narzędzi, które pomogą wspierać autentyczność dziecka zamiast na siłę wymuszać posłuszeństwo. I tutaj mamy absolutny, ale to absolutny fundament. Zasada numer 1, która zmienia dosłownie wszystko. Zanim zaczniemy cokolwiek korygować, tłumaczyć czy wymagać, najpierw musimy zobaczyć i nazwać emocje dziecka. Uznanie tego uczucia jest o wiele ważniejsze niż natychmiastowa reakcja na zachowanie.
No dobrze, jak to zrobić w praktyce? Jest na to prosta, 3-etapowa formuła. Po pierwsze, widzimy i nazywamy uczucie. Widzę, że jesteś naprawdę zły. Po drugie, stawiamy jasną, twardą granicę. Ale nie wolno bić.
I po trzecie, oferujemy akceptowalną alternatywę. Możesz uderzyć w tę poduszkę. W ten sposób akceptujemy emocje, ale nie akceptujemy szkodliwego zachowania, a jednocześnie dajemy dziecku poczucie jakiejś kontroli.
Zobaczcie, mam tu kilka konkretnych przykładów, jak można zamienić te stare, unieważniające komunikaty na nowe, które budują więź. Zamiast mówić „przestań płakać”, co wysyła sygnał „twoje uczucia są złe”, możemy powiedzieć „widzę, że jest ci smutno”, to w porządku płakać. Zamiast „nie złość się”, spróbujmy zapytać „jesteś zły i to jest okej, co cię tak rozzłościło?”. Różnica jest gigantyczna. Dziecko uczy się, że jego emocje są ważne i że ma prawo je czuć.
No dobrze. A co jeśli to my nawalimy? Jeśli stracimy cierpliwość, krzyknieliśmy. Spokojnie, to nie jest koniec świata. Wręcz przeciwnie, to może być jedna z najważniejszych lekcji, jakie możemy dać dziecku.
I to jest, słuchajcie, niesamowicie uwalniająca myśl. Bo nie chodzi o to, żeby nigdy nie popełniać błędów, to jest niemożliwe. Chodzi o to, co robimy po błędzie. Umiejętność naprawienia relacji po konflikcie jest o wiele, wiele cenniejsza niż życie w iluzji bycia idealnym rodzicem.
Ale jak przeprosić tak naprawdę szczerze? Po pierwsze, bierzemy pełną odpowiedzialność bez żadnego ale. Mówimy: przepraszam, że krzyczałem. Po drugie, wyjaśniamy swoje uczucie, a nie szukamy wymówek. Czułem się przytłoczony. Po trzecie, absolutnie kluczowe, zapewniamy o bezwarunkowej miłości. Nawet kiedy jestem zły, kocham cię. I na koniec, po czwarte, pokazujemy, że mamy plany na przyszłość. Następnym razem postaram się zrobić inaczej. To uczy dziecko odpowiedzialności, empatii i pokazuje, że relacja jest ważniejsza niż ego. To jest model, który będzie procentować przez całe życie.
I to jest chyba ta najważniejsza myśl, z którą warto zostać. Dzieci nie potrzebują od nas perfekcji. Potrzebują autentyczności. Prawdziwego rodzica, który potrafi przyznać się do błędu, przeprosić i, co najważniejsze, naprawić relacje. I to właśnie jest miłość w praktyce. Prawdziwa miłość, a nie jakaś wyidealizowana.